dzisiaj ta piękna pogoda sobotnia zaprowadziła nas na Wyspę Muńską w Bydgoszczy, skąd właśnie wita Państwa Andrzej Krystek wraz z ekipą bardzo wzmocnioną ekspertów magazynu Raz na Zielono. Pozdrawiamy z plaży. Właściwie no, można by powiedzieć, że siedzimy no, na piaszczystej plaży na Wyspie Muńskiej, tuż obok pięknego, usypywanego, jeszcze chyba kończonego dywanu kwiatowego, skąd robiłem relacje w magazynie wcześniejszym. Dzisiaj oczywiście, dzisiaj z kolei zapraszam w tych pięknych okolicznościach przyrody do wysłuchania naszego magazynu, w którym dziś na Wyspie Muńskiej są z nami gospodarz terenu, prezydent Bydgoszczy, pan Rafał Bruski.
Witam serdecznie.
A także dawno niewidziana, niesłyszana na naszej antenie Alicja
witam.
Dolecka.
Witamy. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Z wiosennym zdrowiem. Pani Maria Muńska. Pan Henryk Kołcon.
Dzień dobry Państwu.
Pan Korneliusz Korniluk.
Witam Państwa w studiu, radiosłuchaczy, internautów.
I pan Jan Malesza.
Dzień jest, dobry Państwu.
Też jest i też jest tych Karol Dąbrowski, który kręci się przy dywanach. I miejmy nadzieję, że też do nas zawita. Oczywiście można zadawać pytania telefoniczne do naszego programu jak zwykle. Mamy także pytania mailowe, z poczty mailowej. A i widzimy chętnie tutaj Państwa, którzy są w okolicy, do zadawania pytań bezpośrednio do mikrofonu w naszym zaimprowizowanym studiu na Wyspie Muńskiej. Tutaj będziemy do godziny 13. No, słoneczko nam ostro przygrzało, trzeba przyznać. Tym piękniej wygląda jak na razie dywan kwiatowy. Wszyscy podziwiamy, ale zapytam najpierw pana prezydenta właśnie, bo to już po raz dziewiąty już trzeba przyznać tradycyjnie. Tak może, od kiedy właśnie tradycję liczymy?
Od 2010 roku, tak jest.
No to już jest tradycja.
Akurat spoglądam na tworzący się nadal dywan, więc ci, którzy chcieliby zobaczyć, jak uczniowie zespołu szkół plastycznych wykonują ten dywan, to jeszcze myślę około pół godzinki to potrwa, ale obok jest wspaniałe miejsce, do których lgną dzieci, gdzie jest myślę kilkadziesiąt, jak nie kilkaset kilogramów główek tulipanów, gdzie można po prostu tych tulipanów się turlać, nimi się rzucać i to jest także wielka atrakcja na Wyspie
Muńskiej. A razem jest ich chyba 10 ton. Z tego, co się dowiedziałem od organizatorów, chociaż głównym pomysłodawcą i organizatorem jest Henryk Kołcon. Właśnie ile ton tulipanów mamy i przede wszystkim, co dzisiaj jest tematem dywanu?
Co dzisiaj jest tematem dywanów? Przede wszystkim dwa tematy są. Dla Niepodległej rok Sulimy Kamińskiego.
No jest 90. rocznica urodzin.
90. rocznica urodzin, tak.
Dodajmy radiowca. Przez wiele lat pracował w redakcji literackiej Polskiego Radia w Bydgoszczy.
Tak, na pewno bydgoszczanie znają to nazwisko, także nie jest to obce. I proszę Państwa, te dwa tematy zostały połączone. Jest to trudny dywan, bo najlepiej się robi jeden temat. Natomiast no, uczniowie zespołu szkół plastycznych spisali się jak zwykle na medal. Dywan powstał, jeszcze jest wykańczany i no, będzie, miejmy nadzieję, do poniedziałku dotrwa na Wyspie Muńskiej.
No, ten dywan jest trudnym zadaniem dla młodych plastyków z liceum, ale także i niełatwym zadaniem było wyhodowanie w tym roku tulipanów, bo jest to trudny rok dla rolników kujawsko-pomorskich, dodajmy, bo było mokro jesienią, również i zimą. No, jeszcze są pola, na których nawet nie można wjechać z siewami.
To nie
działkowców
tylko
także, tak. Którzy jakby działkowcy swoją pracą ręczną, dosłownie oddaniem, potrafią niwelować te kłopoty związane z niepogodą. Natomiast rolnicy, ci, którzy mają mokre, nisko położone pola, są skazani na czekanie, nawet do tej pory niekiedy z siewami. Ale to też się odbiło na, powiedziałbym, kujawsko-pomorskich, bydgoskich uprawach holenderskich, bo przecież pan Pukszto ma takie właśnie uprawy, głównie w gminie Zła Wieś Wielka.
Proszę Państwa, tak, no tutaj te pola są w gminie Zła Wieś Wielka i co było? Jesień była bardzo mokra, co było niekorzystne dla tulipanów. Długo było wysokie temperatury bezśnieżna zima i nagle temperatura minus powiedzmy 13-15, momentami było 18.
To jeżeli... gdzieś jak marzec, kwiecień, no najgorzej chyba.
Marcowe te najgorsze były. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o plantacje, te, które zostały pozyskane kwiaty na dywany, to było pół biedy, bo te kwiaty i tak są obrywane, i tak są obrywane. I tutaj nie było problemu i były w dużych ilościach odmiany. Natomiast jeżeli chodzi o kolekcję, którą co roku prezentowaliśmy tutaj w naszym namiocie, niestety tego roku nie mogliśmy jej pokazać, ponieważ były to małe ilości tulipanów, wielu odmian, bo to zazwyczaj było około 100 odmian. I ten rok spowodował, że no, te kolekcje niestety nam dość przerzedziły się i nie można było pokazać. W zamian prezentujemy taką mini kolekcję żurawek. A tak jak już na otwarciu naszej imprezy obiecał główny sponsor tej imprezy, Piotr Puksto i Katarzyna Puksto, że w przyszłym roku odbudują kolekcję i pokażemy na nowo kolekcję tulipan.
Oby im tylko pogoda sprzyjała.
Oby im tylko pogoda. No, już mamy kolejne doświadczenia. Cały czas rolnicy, ogrodnicy cały czas się uczą i wykorzystują tą wiedzę i proszę Państwa, już wiemy, jak się zachować nawet w mokrym roku, gdzie tą kolekcję posadzić, jak zrobić, żeby ją rozbudować.
No właśnie z tą produkcją tulipanów na Kujawach i Pomorzu to państwo Puksto no trochę są podobni do Mennonitów, do Olendrów, którzy tutaj właśnie też zasiedlali kilka wieków temu tereny nadwiślańskie, cywilizowali je, uruchamiali produkcję na wysokim poziomie rolną, ale tulipanów nie było. Pojawiły się właśnie dzięki państwu Puksto
nie było,
i Holandia się zrobiła po raz czasie, kolejny na tych terenach.
W tym czasie tulipany były bardzo wartościowe. Za jedną cebulkę można było kamienicę kupić.
Albo
całą wieś. Natomiast no, już te czasy minęły. W tej chwili to, co się dzieje u nas na tych polach, to jest zazwyczaj...
Ale historia lubi wracać.
Około 10. Jeżeli będą takie mokre lata, może się okazać, że nie będzie cebul i będą tak drogie. Natomiast...
Ale też doświadczenia Holendrów tutaj, bo ktoś, kto widział pola tulipanowe w Holandii i był tutaj na tych posiadłościach państwa Puksto, to naprawdę może powiedzieć, że to wygląda tak samo. No może skala troszkę tam większa, ale rzeczywiście tak fantastycznie to wygląda. No a przecież tam co i raz pada i mokro. Także sobie tutaj
ja
państwo
myślę,
poradzą.
Ja myślę, że nasi słuchacze też tak, chyba podzielą się swoimi doświadczeniami z tegorocznych upraw działkowych,
ale
bo
właśnie,
też uprawiają.
Ale właśnie to ja już nie wytrzymałam i zobaczyłam. Dlaczego? Rozgrzebałam po prostu. Zobaczyłam, jak wyglądają te cebule. Otóż to tak wygląda, że łuska, znaczy jak odgrzebuje się, to wygląda jak zdrowa cebula. A w środku łuska jest piękna, a w środku jest po prostu pusto. Te korzenie nie zostały wytworzone, tak jak Henryk mówi. No i efekt taki, że nie mamy kwiatów.
Takim pokazowym ogrodem w Holandii jest ogród Keukenhof, który słynie przede wszystkim z tulipanów. I tam jest zasada taka, że co roku wymienia się tulipany wszystkie. Wykopuje po przekwitnięciu i daje się na śmietnik, na przerób jakiś tam gdzieś.
To u nas się wykorzystuje.
Tak.
Zanim trafi na kompost.
Więc i co roku się daje nowe cebule w nowe miejsca, bo tulipan lubi zmianowość miejsca i jeśli się przesadza i na nowo go uprawia, to musi być posadzony nie w tym miejscu, gdzie rosły tulipany, tylko na innej ziemi. To jest wielkie przedsiębiorstwo, takie można przedsięwzięcie powiedzieć, które mobilizuje cały kraj, bo ci, którzy uprawiają tulipany, już oferują cebulki, prawda, odpowiednich odmian, to się zbiera, to się robi co roku nowy plan zagospodarowania takiego ogrodu i sadzi się kolorystycznie, upiększa, to jest coś bajecznego i tulipan
ale ja zaskoczę pana prezydenta,
jest
jeśli
niesamowity.
Mogę. Zaskoczę.
Proszę bardzo.
Czy pan prezydent lubi tulipany, a może nawet je uprawia?
Z uprawianiem nieco gorzej. Lubię bardzo. Szczególnie Znamy kilka tak naprawdę, będąc w mieście, tych podstawowych odmian, ale piękną tulipanę to jest ich wielorakość i niekiedy pan Piotr Pukszto właśnie przyniesie nawet i także do ratusza, udekorujemy ratusz zupełnie nieznanymi odmianami i cieszę się, że...
Myślę,
że
nowe odmiany się...
Tak jest, one się pojawiają. Niestety, co jest minusem tulipana, stosunkowo krótko możemy się nim cieszyć, bo tak naprawdę to jest okres pewnie maksymalnie kilku,
co się
jeżeli
wziemy
kilkunastu dni. I to jest przykre, aczkolwiek to są naprawdę wspaniałe kwiaty, bardzo zdobiące i myślę, że szczególnie miłe zawsze paniom, które... Jeżeli je otrzymują, są na pewno wdzięczne.
To takie pierwsze właśnie.
Ja bardzo kocham tulipany, bo one są zwiastunami wiosny. Koloru, słońca, czerwieni, błękitów, różów różnych. To jest masa, taka mozaika przepiękna.
I okazały kwiat.
Takie, i okazały kwiat, i coraz nowsze odmiany. No nie ma końca. Zawsze się coś wymyśli, coś nowego wyhoduje, coś nowego wprowadzi w uprawę tych właśnie roślin. I to jest przepiękne. I chociaż w zasadzie już nie wychodzę z domu, to dzisiaj na tulipany przyszłam, żeby je zobaczyć, żeby po prostu łyknąć trochę tej atmosfery, żeby się podbudować i żyć.
Tulipanowego zdrowia. Tak. Jednym słowem.
Ale urody jeszcze mają zapach.
Tak, zapach to jest jedna sprawa, ale tutaj jest pan prezydent i muszę tutaj ukłonić się w stronę Wydziału Gospodarki Komunalnej i tych, co planują tereny w mieście. Nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, co się pojawiło na wiosnę.
To, co mówiliśmy. Żonkile,
krokusy, szafirki. To są też rośliny cebulowe. Piękna sprawa. Jednorazowa inwestycja, która jest na kilka, nawet kilkanaście lat, jeżeli będzie dobrze pielęgnowana. I tu jest ciekawa sprawa, że jest taki plan rozwoju zieleni w mieście Bydgoszczy, tam bodajże do 2020 roku i on jest realizowany. Jest to fajne. Renowacja parków, nasadzenia i w tym kierunku idziemy. Jest to naprawdę ukłon w stronę...
Może teraz odbierzemy telefon.
Ratusza.
Halo?
Tak. Halo?
Tak.
Dzień dobry, ja mam taką prośbę. Chciałam się dowiedzieć, ja mam pomidory i spryskałam wczoraj, chciałam troszkę zasilić ich i spryskałam, podlałam takim, na zasilanie pomidorów, to jest Substral.
No, a bardzo to jest firma, tak?
Proszę?
To jest firma Substral, tak?
I? Tak, to pisze nawóz interwencyjny do pomidorów.
Tak.
I ja podlałam bardzo delikatnie, bo nie chciałabym tej chemii. I tak jak pisze, jedna łyżeczka na 10 litrów wody.
Tak.
I podlewałam, to pisze dwa razy na tydzień, jedna łyżka i pół. No ja już tak jedną łyżką na początek, bo się bałam. No a teraz chcę spryskać te pomidory właśnie Amstarem i nie wiem, czy to nie zaszkodzę.
Nie, może ja bym sugerowała, żeby pani nie łączyła tego interwencyjnego nawozu na razie z innym. Tylko to ważnym znaczy... jest, żeby przestrzegać tego przepisu na opakowaniu.
No tak.
Dokładnie tak jak tam.
To znaczy,
podane.
To podlałam jako zasilający, a tu ten...
Ale on żeby... nie można go nim opryskać tych roślin? Chyba właśnie też. A proszę tam dokładnie przeczytać. Bo najczęściej te interwencyjne nawozy to właśnie pozwalają na opryskanie rośliny.
To tu tak drobno pisze, że ja tylko tak...
Aha, to szkło powiększają. No wiem, tak.
Pismo to jest właśnie...
Rzeczywiście to jest problem, te maciupeńkie literki.
Nieraz przekleństwo.
Tak, ja już jestem w tych latach, że... No, oczy tak. To
my też wiemy,
jaki to ból, trzeba się namęczyć, żeby tak. Coś przeczytać.
No właśnie, no ja tak, no tak myślę, bo co prawda połowę tych pomidorów dopiero podlałam tym, a spryskać bym już chciała, bo trochę zaczynają mi się przewracać co niektóre. I to, no właśnie... Teraz nie wiem.
Ale przewracać w sensie takim, że one więdną?
No, zachorowały pewno.
No niekoniecznie.
No na to...
Nie wiem. wiem. No musiałaby pani...
Jest zasadnicza sprawa, że pomidory się sadzi głębiej.
Ale ja mam ich, przepraszam, jeszcze ja ich mam na razie w doniczkach.
A, w doniczkach ona się.
Tak, no.
To zmienia postać.
To niech pani na razie nie zasila, potem jak będą w gruncie.
Nie, no tak, w gruncie. Ale
bo za mało światła widoczne.
Głębiej niż w tych doniczkach rosły, właśnie bo to warunki chyba powodują, nie choroba, że one się przechylają.
To znaczy, no trochę przy ziemi, jakby na tak na 3 mm zaschło, zupełnie cieniusieńkie,
no tak, no
jakby
to jest
nitka
efekt
była i
doniczki, tak.
Mm-hmm. Przy ziemi to, samej.
No ja nie wiem, ja to bym sugerowała posadzenie już do gruntu, no głębiej
nie, to,
niż...
przepraszam, tylko ja mam jeszcze ich i chcę ich no, spryskać tym...
Dziękuję. Tym amistarem?
Amistarem, tak, żeby... No bo to jest... Chorobą grzybową.
Tak, przeciw chorobom grzybowym to jest środek.
No i teraz nie wiem, chciałam się dowiedzieć, czy ja zaszkodzę, czy ja mogę, że ja już, ja co prawda połowę zasiliłam, bo to po łyżce w ziemię podlewam w te doniczki.
No nie wiem, moja sugestia to jest taka, żeby pani właśnie tylko zasiliła to delikatnie i wysadziła do gruntu.
Tak, bo już można. Chyba, że po zimnej zośce.
No tak, ale...
Nie, łyżeczkę na litr tam pani mówi, tak?
Tak, łyżeczkę na litr.
Tak.
I tam piszę do każdego zasilania, a ja już tak, no nie tak często chcę, 2 razy w tygodniu
no
bym
tak
zasiliła.
Bo to jest taki delikatny środek. No, no. No nie wiem, co panowie sądzą.
Nie,
też tak myślicie?
Jeżeli będą w gruncie, dopiero potem,
tak, dopiero wtedy
się
środek.
I w ten czas zasilić i opryskać,
jeśli
ale niekoniecznie. Może być miedzian, może być ridomil.
Tak, bo amista takie, to naprawdę już na choroby.
Chodzi o choroby.
To jest ciężka interwencja.
O zarazę ziemniaczaną konkretnie.
Proszę państwa, no ja właśnie już jestem w trakcie. I teraz słyszę audycja i mówię, upewnię się, no bo łyżkę na doniczkę podlałam tej substancji, to jedna łyżeczka na 10 litrów wody.
Jedna łyżeczka na 10 litrów,
ale pani
tak
podlała za obficie.
Nie wiem.
No jedną łyżkę
na
doniczkę.
Nie, na 10 litrów pani mówi.
Nie, na roślinę. A potem pani dopiero usłyszała, że na litr.
Tak, nie, nic nie usłyszałam, rozrobiłam. Gdzieś rozrobiłam, to piszę jedna łyżeczka na 10 litrów wody.
Tak. I tak pani zrobiła?
Zrobiła?
Ja? Tak, zrobiłam.
Tak. No to dobrze.
I tą substancją jedną łyżkę na doniczkę podlewałam.
Tylko wlała pani. No, niedużo, to nie zaszkodzi. Ale
no właśnie,
też...
ale chciałam się już upewnić, żeby nie popsuć i...
Nie, nie. Taką ilością na pewno pani nic nie zepsuje.
To ja będę mogła już spryskać tym... tym grzybobójczym amstarem, tak?
Może pani, ale gdzieś tam
ja
w łazience, żeby, bo to są
związki
szkodliwe.
Nie, pani ma na balkonie.
Na balkonie?
No.
Na balkonie no można.
To nie muszę odczekiwać tam.
Nie.
Jak wczoraj spryskałam, to mogę dzisiaj...
Spokojnie,
tak?
Na efekt,
tak?
No dobrze, no to właśnie jest, chciałam się tego dowiedzieć.
Proszę bardzo.
No i ślicznie dziękuję. Do widzenia. Proszę.
No życzymy powodzenia. I tak właśnie połączyliśmy poezję i piękno kwiatów z prozą życia, czyli pomidorami,
tak,
bo też są bardzo potrzebne.
Tak. I dla, jak to mówił Pawlak, dla zdrowotności.
No i dla zdrowotności.
I dla smaku, i dla urody, bo... Wiele osób lubi zapach choćby.
A ja może przejdę w takim razie do jeszcze pytań państwa, czyli naszych słuchaczy, zadanych mailem. Zatem kiedyś pani Krystyna pisze, że w jednej z naszych audycji usłyszała, iż warto mieć aktynidię, bo to bomba witaminowa i zakupiłam tydzień temu aktynidię ostrolistą wejki. Chciałem posadzić, ale dowiedziałem się, że potrzebuję zapylacza. Czy to prawda? Mogę posadzić tylko jedno drzewko. No i martwię się, kto będzie zrywał tak wysoko owoce, bo ma rosnąć nawet do 10-15 metrów.
Wolałabym
niższe 5-metrowe. Czy mogę tak ciąć? Jakie podpory stosować? Czy są konieczne? I jeszcze jedna prośba. Jesienią posadziłam 3 sztuki borówki amerykańskiej. Około połowy kwietnia dałam nawóz mocznik w celu zakwaszenia gleby, a teraz widzę, że całkiem zmarniały, nie ma żywych zielonych listków.
Palone.
Czy da się je uratować do sadzenia ziemię? Przygotowałam według naszych wskazówek. Głęboki dół, kwaśna ziemia. Co robić? Proszę bardzo o pomoc. Pani Krystyna, a pan Jan Malesza właśnie może, zapoznał się dokładnie może z tym pytaniem i przeanalizował.
Tragedia.
Tak. Proszę państwa, proszę pani, aktinidia jest obcopylna, dlatego dobrze, żeby był też inny, drugi egzemplarz innej odmiany i obok siebie posadzony, powiedzmy w odległości 1,5 metra na 1,5 metra. Jest to pnącze, faktycznie, gdyby pozwolić pędowi rosnąć, to wyrośnie do 5 metrów długości, a zatem zarośnie nam, można powiedzieć, dom. Dlatego musi być stelaż wysokości do 3 metrów i w ciągu roku regulować cięcia, takie, które już mają powyżej 1,5 metra, 2 metry, zatrzymywać we wzroście, przyciąć, pozwalać na wybijanie kolejnych pędów, bo na tych kolejnych pędach i na tych ubiegłorocznych wytworzą się pędy przyszłoroczne, na których będą zawiązywane owoce. Także nie pozwalać do wyrastania 5 metrów, utrzymywać w ryzach na stelażu do 3 metrów,
takie bonsai
obce, tak, dwa gatunki innej odmiany, oczywiście trzeba dwie odmiany inne celem lepszego zapylania. Natomiast co do borówki, to proszę pani, najgorsze, co mogła pani uczynić po posadzeniu czy przed posadzeniem, zasypać ziemię mocznikiem. No tego się nie robi, dlatego że mocznik spalił system korzeniowy przed ukorzenieniem się albo w trakcie ukorzeniania się po posadzeniu. Dlatego, krótko mówiąc, jeżeli roślina żyje, to wyciągnąć ją jeszcze można, delikatnie otrząsnąć ziemię, wyrzucić poprzednią ziemię, wsypać torf kwaśny, trochę dodać azofoski, bo on jest kompletnie jałowy, i w ten nowy substrat roślinę przełożyć. Pewnie się jeszcze uda po prostu naprawić błąd. Ta roślina jest, krótko mówiąc, spalona nawozem, mocznikiem.
Ale jeszcze do uratowania.
Do uratowania.
Może jeszcze uzupełnię aktinidię. Jeżeli chodzi o aktinidię, to polecałbym Szymanowski polską i Isa japońską, które są jednopienne i one zawiązują owoce na jednej roślinie. Weiki, którą pani posiada, ona jest zapylaczem na przykład dla ostrolistnej genewy. By musiała pani się postarać o drugą aktinidię genewę. I taka jedna męska wystarczy, żeby zapylić 4-5 nawet żeńskich egzemplarzy. Co do wysokości, to można rozpinać po prostu na drutach, tak jak winorośle.
Ale regulować
i do wysokości
dwóch
metrów,
uznania.
Niekoniecznie tam puścić na dużą wysokość. I jest cięcie tak zwane letnie i cięcie zimowe. Się wykonuje owoconośnych pędów, to są boczne, idą kordony, to są piony i potem od nich idą boczne gałązki i tam się zostawia na męskiej na przykład na 5 tam do 8. A na żeńskiej można do 12 oczek zostawić.
Ale tutaj istotą jest to, że pani rzeczywiście ma odmianę, która wymaga zapylacza.
No, wejki
to jedna
zapylacza.
Rzecz, a druga rzecz, tu dobra rada. Obydwa krzewy mogą niedaleko, blisko siebie, bo pani tu mówi, że nie ma miejsca. One mogą blisko siebie rosnąć. Także ten drugi, szczególnie jak ona jest dopiero posadzona w zeszłym roku, to
no, 1,5 metra miejsce, gdzieś powinno jedno od drugiego tam, przynajmniej.
No, także blisko.
One to rosną duże,
tak. Działać.
I tak, nie ukorzeniło się tak, że nie uszkodzi pani sadząc ten drugi egzemplarz korzeni tej pierwszej. Także jest to sprawa do wyregulowania.
I kolejne pytanie z maila. W tym roku postanowiłam, nawet dwa pytania. W tym roku postanowiłam sama zrobić sadzonki z papryki i muszę już je przepikować do większych doniczek. Czy paprykę, tak jak pomidory, wsadzamy jak najgłębiej, aby wytworzyły się korzenie przybyszowe?
Pomidory wytwarzają system korzeniowy przybyszowy, można głębiej i wtedy dodatkowo wytworzy się dodatkowy system korzeniowy. Natomiast przy papryce, tak jak ona została ukorzeniona, na tę głębokość wysadzamy. Oczywiście dobrze byłoby zakupić prewikur i roślinę podlać, żeby system korzeniowy nie ulegał uszkodzeniu przez grzyby typu Fusarium fœtium.
Na działce mam ziemię iglastą, to drugie pytanie. Ziemię w tunelu foliowym nawiozłam obornikiem króliczym na jesieni 2 lata temu. Czy teraz na wiosnę mogę znowu nawieść obornikiem króliczym? Mam również popiół drzewny z kominka. Czy mogę jego też użyć do ziemi folii, aby ją rozluźnić?
Może pani takie kombinacje przeprowadzać, oby tylko tego obornika nie za dużo, bo nagromadzi pani zbyt dużą ilość nawozu azotowego. No i rośliny będą po prostu zbyt szybko, będą tak zwane wybujałe, a więc ograniczyć, natomiast dodawać i ten popiół
tylko
i ten
mieszać.
Obornik pomieszać, przekopać głębiej i to zakładać rośliny.
Z tym, że tutaj jeszcze mała uwaga. Tego popiołu drzewnego to dajemy tak umiarkowanie, dlatego że drzownice się zapychają. Nie, chodzi o drzownice, a drzownice są bardzo ważne w ekosystemie po prostu, nie? Żeby nie przesadzić po prostu, nie? Ale on zawiera potas na przykład, także nawet pod różne inne uprawy, pod jeżyny, maliny można dać. No. To nie przesadzać.
To na razie tyle odpowiedzi na nasze pytania. Heniu Kołson również przyprowadził do naszego studia zaimprowizowanego na Wyspę Muńskiej gościa.
Tutaj pani ma do nas pytanie, ma jakieś problemy, nie wiem.
Chodzi o krzaki, chyba jagody kanczackie to są u teścia, jagody na działce i od jakiegoś, one już owocują, mają zielone owoce, ale od jakiegoś czasu krzaki, dwa, które są przy sobie, zaczęły brązowieć liście. Tak, tak jak tutaj na zdjęciu jest widoczne, może pokażę. I teść nie wie co...
Ale czy nie przemarzły? Bo one, pomimo że są z Dalekiego Wschodu, one też przemarzają.
To znaczy, jeszcze są dwa krzaki na dział obok, no tak metr od siebie dalej i jeszcze na razie są zielone. Tam się nic nie dzieje.
Może w lepszych warunkach tam nie sięgną.
Czyli one muszą mieć tak, podłoże kwaśne.
Zaraz jeszcze Janek obejrzy to zdjęcie. Tak. Niestety
nie
może być
naszym słuchaczom. Muszę powiedzieć, że w nocy ze środy na czwartek w Tryszczynie był -1 o 4:30 rano.
Zapowiadali.
Szybki, pomrożone, także i teraz jeszcze tak.
To znaczy tutaj, jeżeli chodzi o tą jagodę kamczacką.
Ja mam jagody, mam, one są ogólna nazwa kamczackie, mam tam są. Kamczackie, są edulis, są jadalne, altajskie, najwyższe. Bo one do 2 metrów u mnie rosną, a w tajdze do 3,5 metra wysokości mają największe owoce. Ziemia kwaśna, próchniczna.
To są końce liści brązowieją, czy całe liście?
One przemarzały zimą, także
proszę państwa,
gałązki mogą po prostu być przemarznięte i w ten czas te liście też brązowieją.
No tak w tym roku z borówkami było,
ja wycinam
i z
żurawiną, cały czas.
Że całe pędy właśnie tak
u mnie
tak
lawenda na przykład wypuściła młode przyrosty i uschła, czyli ona miała wzmacnięty korzeń i to prawdopodobnie to samo
to
może być,
bo
jeżeli inne lata była ładna, to ja rozumiem.
Proszę pani, może ustalmy. Jest to jagoda kamczacka, a jeżeli jagoda kamczacka, my tak po polsku ją nazywamy, natomiast to jest roślinie tak zwany suchodrzew tatarski, bardzo odporna na mróz, tutaj nie ma problemu z przemarzaniem, natomiast ona dość wcześnie wchodzi w okres rzeczywiście wegetacyjny. I te młode, które wybiły, trochę dostały mrozu, dlatego wziąłbym teraz sekator, potraktować ją dosyć, poodcinać, spróbować wyregulować, wybije nowe pędy w czerwcu.
Masz na myśli te brązowe
tak,
pęcówki?
Te brązowe, niektóre uszkodzone nawet bardziej, odregenerować i powinna funkcjonować. pH w granicach 6,5-6, powiedzmy, czyli taka lekko kwaśna, można powiedzieć. Także tu nie trzeba się ziemią przejmować. Wytrzymuje w każdych warunkach glebowych, takich naszych przysłowiowych, ogólnych. Natomiast podsypać azofoską, dać składniki pokarmowe i przyciąć, pobudzić ją do wybijania nowych pędów.
To cała, pobudzi,
cała tajemnica. Przez przycięcie pani ją pobudzi do wybijania kolejnych pędów.
Trzeba zmusić po prostu trochę, zmobilizować. Także mamy już na to pytanie odpowiedź. I jeszcze jedno pytanie z maila, mianowicie... Mam problem z hortensją Annabel. Więdną, a potem zasychają jej młode pędy. Przesadziłam w inne miejsce, podlałam prewikurem i w tym roku nawet szybciej została ona zaatakowana chorobą grzybową. Co to za choroba atakuje moją hortensję? Mam podejrzenie, że to szara pleśń. Pisze pani Mirka.
Bardzo dobra diagnoza. Jest to zwyczajna szara pleśń. Ta wiosna pobudziła z jednej strony, z drugiej strony warunki nocne są bardzo nieszczęśliwe, zimne. To sprzyja rozwojowi szarej pleśni, brunatnej zgniliźnie, a więc to się pojawia. Ten problem minie, powiedzmy, jeszcze z 2 tygodnie. Wybiją kolejne pędy, na pewno w sierpniu zakwitnie i będzie pięknie wyglądała.
Mamy odpowiedź na kolejne pytanie. Oczywiście czekamy na też i Państwa pytania zadawane telefonicznie, ale także oczywiście przypominam numer telefonu 52 345 50 90, ale także i osobiście można nas odwiedzić w studio zaimprowizowanym na Wyspie Muńskiej w Bydgoszczy, gdzie będziemy do godziny niemalże 13 czekać na Państwa z pytaniami. No i myślę, że... Tak, słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Janikowo się kłonię.
A, witamy Janikowo.
Ja chciałam się zapytać, bo mam różne krzeczki, ale nie miałam borówki. Wsadziłam w tym roku borówki, 2 gatunki, a sąsiad powiedział, że musi być ten sam gatunek, żeby się zapylało. Czy to prawda?
Nie mogą być różne.
Aha, no właśnie.
I polecam szendler na przykład, o bardzo dużych owocach.
Tak, właśnie ją mam. Właśnie tak? Ją mam jeszcze jedną, inną. Bo sąsiad mnie tak trochę zbił z tropu, bo mówi, miał 2 inne gatunki i mu wypadły, w ogóle nie owocowały i tak mi nagadał, że trochę chciałam się spytać.
Nie, lepiej jak są różne właśnie, ale w tym samym czasie kwitnące oczywiście.
Nie? Aha, no nie wiem, bo one są młode krzaczki, także nie wiem, kiedy będą kwitły.
A, jeszcze nie.
No, ale nie ma tak.
Młode jest dobrze trochę przyciąć, żeby się rozkrzewiły.
Druga sprawa, ludzie mówią, że pomidorki młode i sadzą i chore, no przede wszystkim jest, zależy jakie podłoże. Jak jest dobra ziemia, to pomidor nie choruje tak szybko. Ja no mam tak. W tunelu foliowym, mam tak piękne w tym roku, mimo że są chłodne noce, ale jest.
Ale
tak
pani
ładne.
Co roku ma je piękne.
Tak, ale ja sobie wziąłam tak, kupiłam sobie nawóz granulowany, kurzeńcy, na kilo tego nawozu rozsypałam na cały tunel, ten tunel mam dosyć duży. I to przekopałam, a później pod krzaczek każdy pomidora jeszcze wsadziłam, sypałam pół szufelki ziemi kompostowej. Pomidorki są tak piękne, że nikt ich nie bierze.
No w Janikowej nie może być inaczej.
Nawóz... Pani potem sobie z sodą radzi też.
Ten nawóz jest dobry, bo on trochę wapna zabiera, a tak. Pomidor właśnie dobrze lubi. Jak ma troszeczkę wapna.
No i tak ludzie mówią, że o, bo słabo rosną pomidory, czy słabo rosną ogórki. No jeśli jest ziemia jałowa, roślina jest słaba, to łapie wszystkie choroby, jakie są w koło. Nie, mam rację?
Na pochyłe, tak, pochyłe drzewo wszystkie korzy skaczą.
Tak, absolutnie tak. 100% racji ma pani.
A jaka tegoroczna wiosna, jak pani ją ocenia, już można wstępnie powiedzieć?
W tej chwili na działce to pięknie wszystko rośnie. No, lepiej 100 razy jak
no to przyroda nie? Wręcz wybuchła.
Tak.
No eksplozja. I już robiłam opryzna czereśnie. I nie tak. Wiem, no, to co tydzień czeszę, zrobi się chyba 2 opryszki co najmniej, nie?
No, bo one troszkę szybciej kwitły w tym roku, prawda? Niż
szybciej
normalnie.
Kwitły, ale u mnie akacja przed oknem jeszcze nie kwitnie i teraz nie wiem.
No. Nie, opryski kiedy... już tak, po kwiacie
dobrze,
to już
dobrze.
Można.
Tak. To pani widzi, jak kwiat wygląda, prawda? I ten pierwszy oprysk można zrobić. A potem to tak, jak Janek radzi, jak już będzie taki owoc, jak maciupeńka pesteczka, nie?
to kolejny.
Ale już jest taki jak groszek zielony, prawda?
A, no to tym bardziej. O, to tym bardziej, tak.
No, dobrze, tak, to już zrobiłam opryski, no, teraz super. Muszę poprawić, bo to odpadało. Tak. Także jeszcze co najmniej jest 2-3 chyba, nie?
Tak. Znaczy, no, będzie pani widziała, jak to wygląda. No, jak skuteczne są te pierwsze dwa, to nawet już potem.
Można pułapki lepowe powiesić jeszcze.
Będzie pani widziała.
No, mam te łapki, ale jakoś tak nigdy nie wyciąga. Tak?
Ale nie. A no właśnie, ale wie pani, po tej pułapce to widać, ile się tam przyczepi tego. Tak, czy to tak, warto tak pryskać, czy nie.
Taka bo jak to kolorowa muszka sztuki, ładna.
Sztuki,
no bo tak właśnie patrzę przez okno, że u mnie tutaj piękna akacja jest i te akacje dopiero ma pęki na kwiat. Nie wiem, kiedy będzie kwitła.
Tak, właśnie dlatego mówiliśmy, że czereśnie w tym roku wyprzedziły akacje, chyba bo tak zawsze mówiliśmy, że jak kwitną akacje, to opryski robić, a w tym roku konieczne
wszystko
były wcześniejsze.
Jest wcześniej, tak, wszystko jest wcześniej, tak. No i zapowiada się plon owoców, zatrzęsienie,
no
wiśni, czereśni, jabłek, wszystkiego tyle nawiązane, że trzeba wieszczącać.
Po ubiegłorocznej klęsce może być lepiej. To niech będzie lepiej, o tak powiem.
W tym roku będzie problem, że
to szpaki już się cieszą.
Nie będzie, nie będzie.
I kolejna słuchaczka do nas trafiła, do naszego studia.
I bezpośrednio słuchamy. Zada pytanie.
Dzień dobry. Mam starą jabłonkę. Zaczęła, pień rozdwoił się, no to taśmą taką tam ją spięłam, ale jeden konar musiałam mocno przyciąć przy pniu i w środku jest dziura. Czy to jakoś zabezpieczyć, nie wiem, tam czymś wylać, czy tak może być, bo ta dziura próchnieje.
No, Janek fachowiec od drzewek.
Proszę pani, nie żałować tej drugiej części, pilnie ją odciąć. Powiedzmy, że tutaj na wprost byłoby któreś drzewo rozdwojone, to tą gorszą odciąć, zasmarować farbą emulsyjną z dodatkiem miedzianu, na przykład czy toksino, czy kupić taką sztuczną korę gotową, zasmarować i ona będzie stopniowo zabliźniać, a jeżeli nawet nie zdążyłaby do końca, bo zbyt duża, powiedzmy, że może być duża rana, no to wybije na pewno dziesiątki bocznych pędów, z których przez 2 lata wyprowadzi pani konar, taki, który się będzie podobał i będzie funkcjonalnie pasował do tego układu korony, jaką sobie pani wymyśli. Także krótko mówiąc, odciąć, zasmarować, zadbać i pozwolić na wybijanie. Już w tym roku będą pędy długości 1 metra, któryś w przyszłym roku wybrać na konar zastępczy.
Odciąć tą część z tym chorym konarem. Aha, na kip, tak. No.
A jeszcze mam brzoskwinię taką starą i niektóre gałęzie dostały liście tak w połowie, a reszta jest sucha. Czy odciąć tą suchą? Wszystkie poodcinać, tak? Do liści młodych.
Oczywiście, że odciąć.
Tak. Nie żałować.
Tę na brunatną zgniliznę poodcinać, na zgorzel po prostu drewna zasmarować, a te nowe będą znowuż wypijały kolejne. Dlatego ranę po cięciu proszę zasmarować, no też farbą emulsyjną albo gotowym pod nazwą sufunaben, żeby choroba dalej się nie przestrzeniała, nie przenosiła na zdrowy konar, na zdrowe miejsce.
Albo tą sztuczną korą. Ona jest niedroga, a już posiada te środki grzybobójcze, także tak.
Ale farba emulsyjna to taka zwykła do malowania?
Tak, tak. Ale dodać do tego środka właśnie grzybobójczego, no na przykład, tak.
Wiedziałam, toksin, armister, tam obojętnie którąś przeciwko chorobom.
Tak, proszę bardzo.
Panie redaktorze, ja korzystając, że mam tak wspaniałych ekspertów, też pozwolę sobie zadać pytanie, czyli mech na trawniku.
To jest
trudny temat, ale myślę, że takich osób z podobnym problemem jest znacznie więcej, więc chętnie skorzystam.
Pan prezydent walczy z mchem na trawniku.
Tak, walczy z mchem, to jest dość zacieniona działka moja i to na pewno stąd się to bierze. Ale wiemy, że są metody i myślę, że tutaj i ja, ale i wiele innych osób z tym problemem chętnie się, musi się zmierzyć, a chętnie skorzysta z porad obecnych.
Mech nie lubi iglaków, albo iglaki nie lubią, przepraszam, trawa nie lubi iglaków, albo iglaki nie lubią trawy. Dlatego w obrębie blisko iglaków ta trawa zawsze będzie słabsza. Natomiast żeby dobrze trawa rosła, to przede wszystkim na wiosnę trzeba ją dobrze napowietrzać, trzeba poprzecinać i tą wertykulację przeprowadzić, tak zwaną polegającą na uszkodzeniu systemu korzeniowego, bo to jest przecież rozłóg, to czym bardziej będziemy przecinać, tym te rozłogi nowe będą powstawały. Azofoski nie żałować na początku okresu wegetacyjnego, bo jest to nawóz wieloskładnikowy. Ale zawiera wszystkie potrzebne składniki do odżywiania. Posypać, zwertykulować, podlewać, będzie wybijała.
Ale Janku, jeszcze najpierw teraz, ten mech wygrabić.
Natomiast teraz jedziemy dalej. Oczywiście, wygrabić, wyporządkować. Ale mech będzie.
A jakaś chemia jest w stanie tutaj nieco pomóc? Jest.
Mech będzie przez miesiąc kwiecień. I w czym jest teraz problem? Mech będzie mimo wszystko, czy go wygrabimy, to on i tak będzie. Dlatego jest taki środek o nazwie Mogeton. I pod koniec kwietnia, kiedy już trawa ruszyła, o teraz widzimy, jest początek maja, jest pięknie, ale są place, na których występuje, mimo wszystko będzie występował mech. Środek o nazwie Mogeton, wykonać oprysk, nie uszkadza trawy, natomiast spali po prostu mech. Po 2 tygodniach działania mech zacznie się kruszyć, trzeba go w połowie maja wygrabić, będą puste miejsca, trzeba zrobić dosiewy i będzie wszystko po prostu powróci do normalności. Ale proszę pamiętać, że z trawą jest problem. Dlaczego? Dlatego, że to jest masa zielona, która do swego w okresie wegetacyjnym potrzebuje przede wszystkim dużo azotu. Dlatego kwietniowe nawożenie wieloskładnikowym, a potem już od połowy maja co miesiąc dobrze jest rozsypywać nawóz. Może to być saletra wapniowa i tam wnosimy trochę tego azotu, ale najlepszy to jest nawóz pod nazwą saletra amonowa. Tylko teraz tak, proszę Państwa, na 100 metrów kwadratowych rozsypać 2 kg saletry amonowej, to trzeba naprawdę w rękach mieć wielkie wyrzuty,
żeby nie popalić.
Dlatego są siewniczki, można zakupić i bardzo równomiernie co miesiąc saletrą amonową w granicach 2 kg na 100 metrów kwadratowych przeliczając, dodawać, kosić i będzie pięknie.
Czyli trawa sama się obroni, wzmocniona.
Sama się obroni
przed mchem.
Właśnie, wtedy się obroni przed mchem, bo tak, po pierwsze, nawożąc azotem, mech nie lubi i siłą rzeczy będzie ginął, a trawa lubi azot i będzie przepięknie rosła.
Wzrastać, wzmacniać się.
Wracam po audycji do domu i zabieram się za pracę.
Na zakupy tego środka.
Czyli bardzo się przydała, panie prezydencie, wizyta w gronie ekspertów magazynu Raz na Zielono Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. I kolejny nasz słuchacz.
Słuchaczka, dzień dobry, panie Andrzeju.
Chwileczkę, a zaczekamy. Słuchamy zatem. Halo?
Tak? Dobrze. Wracamy z powrotem do kwiatków.
Tak.
Chodzi mi o balkon, mam tak ładnie, pięknie posadzone bratki i stokrotki, no ale jest tak dosyć ciepło i one niestety już się brzydkie robią.
Bratki,
i chciałabym na całe lato, na bardzo słoneczny balkon.
Co zrobić?
No.
Mogą być pelargonie, one są odporne.
No, na przykład
te angielskie.
Pani ma pelargonie.
Pani ma, aha. Bo wie pani jeszcze, jaka roślina jest dobra? To jest koleus, pokrzywka brazylijska, o pięknych kolorach liści. I ona może być w pełnym słońcu.
Ale ona z kolei wymaga podlewania. Znacznie więcej niż w pelargonie.
No ta pani ma pelargonie podobno, tak?
Tak.
No mam częściowo, bo ja zawsze tak nasadzam skrzyneczki po jednej pelargonii, nie z boku miałam bratki, nie to wszystko bratki już teraz nie padają, po prostu nie, bo pięknie, ładnie kwitnie, ślicznie jest.
Ja miałem koleusy i byłem zadowolony po prostu. No chyba, że pani wyjedzie gdzieś tam powiedzmy na dłuższy czas, to komuś czas leci, żeby podlał. Ale generalnie one są odporne dosyć.
Proszę.
Do wiszącej doniczki, bo mam już...
A do wiszącej, no to są takie inne rośliny.
No, ale to też są te odmiany pelargonii wiszące.
Nie, ale mówimy o tych innych. Ten złoty deszcz tam powiedzmy.
Czyli bidens.
Tak. trzecia co roku pelargonia, no chciałam trochę zmienić.
Rozmaicić się, a pani balkon, nie tylko pelargonii.
To są inne rośliny letnie właśnie, które mogą...
Tuszy się też bardzo ładnie...
Te komarnice, one bardzo...
No właśnie, coś chciałbym dosadzić. One to nie mają kwiatów, ale są ozdobne z liści. To też jest
I dwustronna barwa. Jedna strona jedną barwę ma, druga. No. Także przy wiszących z dołu wygląda inaczej, z boku inaczej. Także jest
bardzo
to zaletą.
Może być też nazwa stara ułanka, a po polsku... Fuksja. Fuksje są piękne.
Ale one takiego słońca nie znoszą.
No, miałem słońce
Nie sprawdzają się. Nie. Tylko półcień, tak nie. Też mam takie doświadczenie jak pani, że nie sprawdzają się. Przy tym.
Jeszcze ewentualnie tak sobie myślę o tych małych, drobnych begoniach, co?
No begonie też, tak, drobnokwiatowe.
Są najpewniejsze.
Tak, bo one i pie...
są łatwe w uprawie, nie potrzeba się nimi zbyt dużo zajmować, opiekować, wystarczy je posadzić dość gęsto.
Sama nazwa, że to jest wiecznie kwitnąca begonia, więc rzeczywiście do mrozów.
Pozwól mi dokończyć.
No chyba jednak na tym zostanę w takim układzie.
Tak? Proszę pani, ale są też begonie...
Wiszające, ale nie te duże, bo te duże też nie znoszą słońca.
Są jeszcze begonie, właśnie te duże, cebulowe. Można je też posadzić, ale one są przepiękne i cały rok są ładne. Tylko, że one są kłopotliwsze w utrzymaniu i uprawie niż te drobnokwiatowe. Te są idealne na balkon, a druga roślina dla mnie to jest pelargonia jednak. Te są najżywotniejsze, najłatwiej je utrzymać. Wystarczy tylko przy kolejnych podlewaniach co 2-3 dni dodać trochę nawozu, żeby pobudzić je do kwitnienia i do rośnięcia.
Wielospadnikowy na dół, nie? Potem wkładam ziemię, oczywiście, nie? I wtedy sadzę kwiatki. Czy to od czasu do czasu podlewam, od czasu do czasu z chlorowitem nawet jakoś później, nie?
O, właśnie.
Tym rozpuszczalnym. Ale mówię, pięknie mam, nie? Ale myślałam, że może coś innego.
Proszę pani, jeśli ma pani balkon taką lodżę, a nie wystawiony.
Z wiatrem i...
To już jest, to też utrudnia, bo gdyby była lodża, to mogłaby pani zastosować różne rośliny takie, które miałyby trochę cienia, osłony i mogłyby na balkonie rosnąć.
Mam zielone, mam przypiorek i wszystkie te inne rzeczy, lubczyk nawet,
zioła, dobrze.
Przyprawowe.
Tak, i u góry kwiatka, na dole mam właśnie obstrojone tym wszystkim, także balkon mój jest pełen, nie? Po prostu, nie?
Życzę powodzenia i radzę pani te dwie rośliny wziąć pod uwagę. Będzie pani miała sukces, zadowolenie.
Dziękuję,
i mało kłopotu w utrzymaniu.
Życzę powodzenia.
Powodzenia życzę.
Dziękuję. Do widzenia.
Witam, Mariusz z Sępólna Krańskiego. Ja mam jedno pytanie odnośnie drzewek owocowych. Nie wiem, do kogoś, może do pana Janka, czy do kogokolwiek tutaj, kto zna się z państwa. Otóż chciałbym się dowiedzieć, jak prowadzić drzewa owocowe, ale szczepione na antonówce bądź na podkładce A2, czyli tych silnie rosnących, ale żeby nie osiągały takich rozmiarów, a jednak owocowały, bo to tak... Byłem troszkę zmuszony kupić drzewka szczepione na tych podkładkach, dlatego że jest bardzo słabo ziemia, jest piasek i na karłowych typowo to nie rosły w ogóle, to marniało w oczach. Natomiast te radzą sobie świetnie, ale teraz jak je prowadzić? Takie pytanie.
Ma pan rację, te odmiany na tej ziemi szczepione na podkładkach silnie karłowych, czy karłowych, czy nawet półkarłowych będą się źle czuły na tej ziemi i tu trzeba na A2 albo na antonówce, tu się zgadzam. Natomiast trzeba drzewo utrzymać w ryzach do wysokości 3,5-4 metry wysokości. To jest możliwe, tylko trzeba być bardzo systematycznym i co roku wiosną poświęcać, wyprowadzić koronę tak zwaną piętrową, może być piętrowa, może być luźnopiętrowa z 5-6 konarami do 8 roku życia, powyżej 8 to trzeba już taki konar zastępować. I w tym układzie to drzewo trzymać, nie pozwalać co roku na wiosnę wycinać wszystkie, które wybijają, rosną pionowo. Mówimy o tak zwanych grzbietach. Jeżeli za grube, to maszyną mocniejszą, jeżeli cienkie, to sekatorem czy piłką. Także taki parasol po prostu co roku trzeba utrzymywać. W okresie lata nie ma sensu wilków wycinać, to już możemy sobie odpuścić. I będzie dobrze.
No i tak radykalnego cięcia będzie owocować.
Tak, będzie bardzo dobrze rozmowę, owocować.
Ponieważ musimy już się niestety z naszymi słuchaczami żegnać w tym magazynie Raz na Zielono. Za uwagę dziękuję, Andrzej Krystek. No, a wraz ze mną eksperci, ekspertki. Pani Alicja Dolecka.
Do widzenia, do usłyszenia.
Pani Maria Muńska.
Do usłyszenia.
I kandydat na eksperta.
Kandydat na eksperta, wzmocnienie dzisiaj. Pan Rafał Bruski, pan Henryk Kołcon, pan Korneliusz Korniluk. Żegnamy się z państwem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Polskie Radio.